Jesteśmy dobrze zabezpieczeni, a muszę panu powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o województwo lubuskie, ono dosyć mocno przoduje w rozwoju energetyki odnawialnej. Ja myślę, że absolutnie dla województwa lubuskiego świeciło i świecić będzie słońce. Także magazynem, proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o województwo lubuskie, jest elektrownia szczytowa pompowa w Dychowie. To też jest magazyn. Mówimy o wykorzystaniu wodoru do magazynowania energii. To też jest rozwiązanie. Mówimy o tym, żeby energię również wykorzystywać w zakresie na przykład ciepłej wody użytkowej, a więc również magazynować ciepło w wodzie. To też jest magazyn. I tak by można było wyliczać. Tych źródeł magazynowania energii jest wiele.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. Zaczęło się na początku grudnia, kiedy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało mały poradnik, co zrobić na wypadek braku prądu. Z kolei w tym tygodniu polskie sieci elektroenergetyczne podały, że krajowy system energetyczny jest bardzo mocno obciążony. Pomocy udzielili nam w poniedziałek operatorzy z Litwy, Szwecji, Niemiec i Ukrainy. Czyli skorzystaliśmy z zasobów naszych sąsiadów, by utrzymać wymagany poziom rezerw mocy. Od jakiegoś czasu robią to też Austria czy też Niemcy. Nad problemem postanowiło pochylić się też nasze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 2 grudnia, czyli raptem kilka dni temu, opublikowało na Twitterze wpis: czy wiesz, co zrobić w sytuacji braku prądu? No właśnie, co zrobić? Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zastępca dyrektora Wydziału Artur Wójtowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakby pan się odniósł do tego wpisu i jakich praktycznych porad udzielił mieszkańcom naszego regionu?
Tak, użycie urządzenia na prąd, na elektryczność, no, właściwie otaczają nas. Bez nich praktycznie już nie umiemy żyć. Postęp cywilizacyjny spowodował, że zasilanie jest jednym z podstawowych mediów. Każdy z nas właściwie nie ma świadomości na co dzień, jak istotny jest elektryczność, prąd elektryczny. Zawsze warto się nad tym zastanowić, jakie urządzenia mam w domu, z jakich urządzeń korzystam i jak jest ogrzewane moje mieszkanie, co się stanie, gdy przez dłuższy czas nie będę mógł z tych urządzeń skorzystać. To jest taka podstawowa sprawa, to jest taka jakby analiza ryzyka, zagrożenia, każdy może sobie to przeprowadzić. Przede wszystkim na co warto zwrócić uwagę, na podstawowe sprawy. Służby energetyczne oczywiście będą pracowały nad tym, żeby zasilanie jak najszybciej przywrócić, natomiast musimy mieć świadomość tego, że przez kilka dni będziemy musieli być samowystarczalni pod kątem braku dostaw energii elektrycznej.
Tym bardziej, że już takie przykłady są, bo w Wielkiej Brytanii kilka miejscowości jest pozbawionych chyba już od ponad tygodnia energii elektrycznej z racji występujących tam anomalii pogodowych.
No, jako przykład może również służyć sytuacja z województwa lubuskiego sprzed kilku lat, gdzie orkan Ksawery też wyłączył dosyć dużą część województwa lubuskiego od dostaw prądu i też usuwanie pełne awarii trwało prawie tydzień. Więc tutaj jakby nie musimy wcale daleko szukać. Co jest najistotniejsze, na co bym chciał zwrócić uwagę, to przede wszystkim podstawowa potrzeba, taka jak żywność. Warto w domu mieć taką żywność, która jest odpowiednio zapakowana, nie wymaga jakiegoś głębokiego termicznego przetwarzania. W tej sytuacji najlepsze będą jakieś konserwy, przetwory domowej roboty w słoikach, jakieś produkty o długiej dacie przydatności do spożycia, orzechy, słodycze, jakieś wysokokaloryczne, nie wiem, batoniki.
Tylko trzeba pamiętać, żeby je odświeżać, w tym sensie, żeby sprawdzać te daty ważności, bo okaże się, że za 3 lata, przypomnimy sobie, że mamy tam w piwnicy coś schowanego.
Proszę mnie źle nie zrozumieć, bo tutaj osoby, które dbają o zdrowie, mogą mi zarzucić, że namawiam do zjadania słodyczy, ale tak, ma pan rację, taki swój podręczny magazynek trzeba co jakiś czas rotować. Dokładnie. Natomiast chodzi mi o coś takiego, żebyśmy mieli w domu żywność na 2-3 dni, która nie wymaga jakichś specjalnych potrzeb, jeżeli chodzi o obróbkę termiczną. Też dosyć dobrze się przechowuje. To zawsze będziemy mieli takie bezpieczeństwo, że no będziemy mieli coś do jedzenia w domu na wypadek, gdyby nawet zamknięto sklepy i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo istotne. Część z nas też pobiera leki, które są dla nas bardzo ważne. Też musimy się liczyć z tym, że gdzieś może ten system farmaceutyczny nam nie będzie domagał, więc te leki powinniśmy mieć zabezpieczone. Niektóre leki wymagają też specjalnych warunków przechowywania, na przykład chłodzenia, to też warto przede wszystkim zapoznać się dokładnie z ulotką na takim leku, bądź też skonsultować się z farmaceutą, co w takiej sytuacji robić. Jeżeli żywność, to oczywiście woda. Tutaj również musimy się liczyć z tym, że taka kompleksowa awaria energetyczna może też zakłócić system dostaw wody do naszych mieszkań. Tu też warto zabezpieczyć się w jakąś wodę do picia, nie wiem, soki, jakieś napoje, żebyśmy to na 2-3 dni w domu mieli. Jeśli mówimy o jakiejś kompleksowej awarii dużej, blackoucie, tak to rozumiemy, to musimy też pamiętać o tym, że pomimo tego, że systemy finansowe, bankowe mają dosyć dobre zabezpieczenia i zapasowe źródła energii, to również może się zdarzyć taka sytuacja, że nie będziemy mieli dostępu do naszych środków finansowych na naszych kontach, bądź też nie będziemy mogli płacić za pomocą kart. Więc zawsze jakiś zasób gotówki, taki podręczny, warto sobie zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o łączność i komunikację w czasie blackoutu, tu też możemy napotkać na problemy takie podstawowe, jak na przykład brak możliwości naładowania naszych telefonów komórkowych. A więc co pierwsze, oszczędzamy te telefony. Nie używamy latarek tam zainstalowanych, oszczędzamy ten prąd w baterii na wykonanie połączenia, na przykład połączenia alarmowego. Warto zabezpieczyć się w takie urządzenia jak powerbank. Również są dostępne na rynku takie urządzenia, które są zasilane energią słoneczną. Takie panele słoneczne do ładowania urządzeń. Trwa to oczywiście dłużej niż zwykły zasilacz do gniazdka wkładany, ale też można jakoś telefon czy tablet sobie tym urządzeniem naładować.
Zakłada pan, że sieci teleinformatyczne będą działały, tak? Że mają tam odpowiednie zabezpieczenia, generatory i tak
mają
dalej.
Mają te sieci, jeżeli mówimy o łączności komórkowej, te urządzenia, te nadajniki mają BTS-y, mają urządzenia zasilania podtrzymujące, te UPS-y, takie baterie. One przez jakiś czas, nawet przy totalnym blackoutie, będą te urządzenia funkcjonowały, więc w pierwszych godzinach na pewno będziemy mogli skorzystać z sieci komórkowej. Natomiast należy się liczyć z tym, że również i te urządzenia po jakimś czasie nie będą zasilane. Na tą okoliczność przede wszystkim powinniśmy wrócić do czasów, kiedy telefonów nie było, a więc umawialiśmy się na pewne rzeczy. Warto wcześniej skontaktować się z najbliższymi, umówić się na pewien rodzaj zachowania. Jeżeli nie mam kontaktu na przykład do naszego seniora, do babci, do dziadka, umawiam się, że będę do niego przychodził, raz dziennie sprawdzał, co się u niego dzieje. Takie podstawowe sprawy, żebyśmy się nie musieli martwić nagłym zerwaniem łączności z naszym dzieckiem, które na przykład studiuje, bądź też z naszym właśnie rodzicem, który gdzieś w sąsiedniej miejscowości mieszka. Jeżeli nie mam możliwości codziennego odwiedzania moich rodziców, warto umówić się też z sąsiadami naszego seniora, na jakieś takie ustalenia poczynić wcześniej, na wypadek właśnie utraty takiej łączności. Jeżeli chodzi o komunikację, to też bardzo istotne jest, że takie blackouty mogą zdarzać się w trudnych warunkach atmosferycznych. Mówimy tu o zimie. Mamy na przykład pociągi zasilane elektrycznie. Wyłączenie takiego pociągu gdzieś w otwartym polu, w szczególnym mrozie i zaspach śniegu, oznacza, że służby, które nam będą chciały pomóc, też będą musiały mieć jakiś czas, żeby do nas dotrzeć. Więc to, co mówiłem wcześniej, warto mieć również w podręcznym bagażu jakiś lekki posiłek, jakiś napój. Idealnie by było, jakbyśmy mieli w czasie zimy coś ciepłego w termosie. Natomiast co bardzo istotne jest, często na to nie zwracamy uwagę, żeby się odpowiednio ubierać do warunków, jakie panują na dworze. Często podjeżdżamy na dworze z taksówką, pociąg jest ogrzewany, wydaje nam się, że lekki płaszczyk wystarczy na podróż, jest wygodniejszy. Natomiast w przypadku takiej awarii jednak ocieplana, gruba kurtka, czapka i szalik, to daje nam nie tylko komfort, ale wręcz może przeważyć o naszym życiu. Co istotne, również ta duża infrastruktura krytyczna, ona powinna bądź ma zabezpieczenia w postaci agregatów prądotwórczych. Mówię tu na przykład o stacjach paliw, wręcz mają obowiązek posiadać agregaty, ale również
przez jakiś czas to będzie działało.
Na tym odcinku również mogą wystąpić komplikacje, że nie wiem, niektóre stacje benzynowe po prostu zawieszą działalność, bo nie będą mogły napędzać swoich urządzeń, które są zasilane energią elektryczną. Wtedy też warto przede wszystkim przemyśleć konieczność naszych podróży. Przeanalizować, ile mamy paliwa w zbiorniku, w samochodzie, na ile kilometrów nam to wystarczy. No i czy rzeczywiście musimy tym autem w tym momencie w blackoucie wybrać się w jakąś podróż.
W sytuacji trudne, jeszcze zapytam, podpytam, jeżeli chodzi o połączenia telefoniczne, czy telefony stacjonarne wówczas mają przewagę nad tymi telefonami komórkowymi?
Tak, one są troszeczkę inaczej zasilane, te telefony, natomiast jakby ich jest bardzo mało już teraz.
A tak, to są
Najczęściej korzystamy z telefonów komórkowych. I ja też miałem do tego jeszcze dotrzeć w swojej wypowiedzi, ale też chciałem Państwa zapewnić, że tak jak te duże infrastruktura krytyczna, tak również Lubuski Urząd Wojewódzki też przygotowuje się na okoliczność utraty prądu i te podstawowe usługi, które świadczymy dla bezpieczeństwa mieszkańców, one będą gwarantowane. A więc Centrum Powiadomienia Ratunkowego, gdzie odbierane jest 112, a więc dyspozytornia medyczna, posiadają odrębne zasilanie z dużych agregatów prądotwórczych i te układy funkcjonalne będą pracowały. Także jeżeli będziemy mieli tylko zasięg, prąd w komórce i działający BTS, to zawsze dodzwonimy się do dyspozytorni medycznej i na numer alarmowy 112.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Ważna jest także tutaj pomoc sąsiedzka, wzajemna, tak? No, są ludzie samotni po prostu i mogą nie poradzić sobie w tej sytuacji.
Rzeczywiście, w istocie, to o czym Pan mówi, to też wiąże się z tym, że w przypadku takiego masowego blackoutu, awarii energetycznej, możemy niestety też brać pod uwagę awarię ogrzewania. I tu też to, co Pan mówi, taka pomoc sąsiedzka, gdzie, nie wiem, nasz sąsiad ma na przykład dom z kominkiem i jest w stanie nas przenocować przez kilka dni, zająć się naszymi dziećmi, no to jest rzeczywiście duże wsparcie, duża pomoc. Nie mówiłem jeszcze też o oświetleniu, no to takie tradycyjne, to co możemy powiedzieć, no zawsze w domu warto mieć jakąś większą latarkę akumulatorową, oczywiście akumulator powinien być naładowany, jakieś mniejsze latarki zasilane bateriami, odpowiedni również zapas baterii. Pomimo, że cywilizacyjnie jesteśmy już zaawansowani, XXI wiek, jednak ta świeca bądź też lampa naftowa i zapałki to też gdzieś tam w piwnicy nam nie zaszkodzą, jeżeli będziemy je posiadali. Co ważne, ustalamy w naszym mieszkaniu miejsce, gdzie przechowujemy takie rzeczy. Wszyscy domownicy powinni o tym wiedzieć, żeby jak już ciemność zapadnie, nie było szukania i biegania po mieszkaniu, gdzie my to mamy właśnie to schowane oświetlenie.
Z czego mogą wyniknąć te problemy związane z blackoutem, czyli z brakiem prądu? To z tego, co specjaliści mówią, to może być problem z dostawą surowców. Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, bowiem no, dużo ludzi przechodzi na ogrzewanie energią elektryczną, ogrzewanie prądem po prostu i dużo tych urządzeń, jak pan powiedział na początku, już jest tylko i wyłącznie na energię, na prąd. Zapowiada się też od 2022 roku do 2026, ile pamiętam, większa aktywność słońca i burze magnetyczne mogą wystąpić. To też może powodować awarie sieci elektroenergetycznych. Ale czy pana zdaniem będzie to w jakiś sposób sygnalizowane? Czy to może nastąpić tak po prostu z dnia, z godziny na godzinę?
Trudno powiedzieć. Nie analizowałem nigdy jakichś modeli, które by jakby stanowiły jakiś element alarmowania, ostrzegania w tej materii. Awaria energetyczna, chociaż zdarza się coraz rzadziej, ona jest możliwa praktycznie codziennie. No to nie muszą być jakieś nawet wyładowania elektromagnetyczne słońca. No wystarczy jakaś wichura i nawet część ulicy czy część mojej miejscowości zostaje wyłączona z prądu i to czasami może się okazać, że niestety na wiele dni. Myślę, że nie jesteśmy w stanie do końca szacować sił natury, tak bym to określił. Jeżeli chodzi o jakieś pobory bądź też zachowania instalacji, no to by trzeba było tutaj już specjalistów do spraw energetyki pytać, czy są w stanie to monitorować i w jakiś sposób nas ostrzegać. Co możemy ostrzegać, co robimy, to są warunki atmosferyczne. Wichury, mrozy, tego typu sytuacje, które mogą uszkodzić tą infrastrukturę podstawową zasilania, to jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeżeli otrzymamy takie ostrzeżenie, bądź to słyszymy w mediach, zawsze warto wykonać te czynności, o których tutaj mówiłem, bo można się też liczyć z utratą zasilania. Tak jak mówię, no musimy pamiętać też o tym, że to jest zasilanie jest pewnym systemem. Często też spotykamy się z taką, powiedzmy, niecierpliwością osób, które nie mają dostawy prądu. Musimy pamiętać o tym, że energetycy pierwsze siły rzucą na odcinki te takie duże. Najpierw trzeba przywrócić linię wysokiego napięcia do głównych punktów zasilania, później średnie napięcie, potem te linie niskiego napięcia, a gdzieś na końcu dopiero zostawia się tych klientów indywidualnych, gdzie on jakby jakaś osada oddalona jest. Musimy mieć na uwadze, że to oznacza, że no, najpierw wróci prąd do dużych miast, potem gdzieś do mniejszych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te osoby, które mieszkają w takich rejonach, gdzie ta jest jedna linia puszczona do naszej osady, no muszą się też liczyć z tym, że po prostu dłużej bez tego prądu będą pozostawać i też bardziej muszą się na tego typu okoliczności przygotować. Co dla nas jest jeszcze równie ważne z punktu widzenia samego powiadamiania ratunkowego. Chciałbym Państwu tutaj też tak zauważyć, zaznaczyć, że linia alarmowa 112 nie służy do tego, żeby zgłaszać awarie energetyczne. Nie służy też do tego, żeby się dowiadywać, ile jeszcze, jak długo tego prądu nie będzie. Chciałbym, żebyśmy to odróżnili. Jeżeli awaria energetyczna, którą obserwujemy, stwarza zagrożenie życia, na przykład, nie wiem, wiszą jakieś przewody i one iskrzą, bądź gdzieś tam wydobywa się dymek z transformatora, który grozi pożarem, to jak najbardziej linia alarmowa 112. Natomiast wszelkiego typu inne sytuacje należy zgłaszać na numer interwencyjny energetyczny, to jest numer 991. Często jest mylony z numerem 911, tym amerykańskim numerem alarmowym, który też jest przełączany do CPR-u. Także w każdej sytuacji, gdzie jest wyłączenie energetyczne, odbieramy bardzo dużo zgłoszeń związanych niekoniecznie z sytuacjami zagrożenia życia, ale po prostu nam ktoś zgłasza, że jest awaria, bądź chciałby się dowiedzieć, jak długo jeszcze tego prądu nie będzie. No niestety też to blokuje linię i ta linia jest potrzebna do innych sytuacji.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o tym, jak się zabezpieczyć w przypadku braku prądu, a porad udziela Artur Wójtowicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Co bardzo istotne jest, że służby energetyczne, one przywrócą zasilanie nam do licznika. Później już to, co wewnątrz naszego obiektu, naszego mieszkania, naszej posesji się znajduje, jest jakby naszą odpowiedzialnością. To później musimy sobie zabezpieczyć jakiegoś elektryka, który nam te awarie pousuwa. No, co jest też istotne, żeby nie usuwać awarii na własną rękę. To jest jednak niebezpieczna sytuacja, kiedy nie mamy doświadczenia, nie mamy specjalistycznej wiedzy, to może się skończyć niedobrze.
Jeżeli następuje awaria energetyczna, to najlepiej powyłączać wszystkie urządzenia elektryczne, tak?
Tak, chociaż one to już mają, te urządzenia w sobie mają tam zabezpieczenia jakieś takie przepięciowe, tu nic nie powinno się złego stać, ale to zawsze warto je wyłączyć, gdyż na przykład stare instalacje elektryczne mogą zachowywać się w sposób jakiś, no, powiedzmy, nieprzewidziany po włączeniu.
Czy przewidują Państwo wsparcie mieszkańców, tych, którzy pozbawieni są napięcia prądu przez dłuższy czas? Mówię o dostawie wody, żywności. Takie sytuacje też są przewidziane?
Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, dostawa wody to jest w trybie alarmowym, to już każdy wójt, burmistrz, prezydent miasta, władze gminy posiadają takie plany awaryjnych dostaw wody dla mieszkańców z różnych przyczyn, czy to będzie awaria energetyczna, czy to będzie, nie wiem, jakieś zatrucie ujęcia. Gdzieś to Państwo też obserwują, gdzieś ta beczka z wodą dojeżdża i tak dalej, tylko to wymaga po prostu chwili czasu. Nie zawsze za 5 minut nie pojawi się ta beczka na moim osiedlu, zatem warto mieć jakiś zapas wody na ten czas przygotowany. Również w sytuacjach takich, gdzie powiedzmy będą jakieś kompleksowe awarie, nie wiem, ogrzewania i tak dalej, gdzieś władze gminy powinny przygotowywać takie miejsca, gdzie będzie można się ogrzać i coś ciepłego spożyć, ale to w zależności od skali zdarzenia, od skali potrzeby pomocy jest to organizowane. Należy też mieć na uwadze fakt, że te zasoby, które mają siły ratownicze, mówię tu na przykład o agregatach prądotwórczych, będą też najpierw w pierwszej kolejności kierowane do takiej infrastruktury, powiedzmy, ratującej życie. A więc nie dostawią strażacy agregatu do naszego prywatnego mieszkania. Prędzej skierujemy te siły na przykład do jakiejś placówki medycznej, do szpitala. Dopiero gdzieś jak te podstawowe potrzeby będą zabezpieczone, będzie się myślało o takim, powiedzmy, indywidualnych osobach.
Niektóre państwa, mówię Austria, Hiszpania, Niemcy, przeprowadzają ćwiczenia na tę okoliczność. Czy w Polsce także będą, czy są przeprowadzane tego typu zajęcia?
Przyznam szczerze, że nie planowaliśmy jeszcze w naszych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego tego typu sytuacji. No bardzo dużym ćwiczeniem był ten, no, trudno to nazwać ćwiczeniem, no w realu to sprawdzaliśmy, jak zadziałają nasze systemy. Po orkanie Ksawery pojawiło się szereg procedur, przynajmniej z mojej tutaj dziedziny, jak kontaktować się z innymi urzędami, jak współpracować ma dyspozytornia ze stanowiskami na przykład kierowania Straży Pożarnej czy Policji przy utracie zasilania. Szereg procedur po orkanie Ksawerym i doświadczeń nabytych wdrożyliśmy. Po to też są ćwiczenia, żeby pewne rzeczy namierzyć i przygotować do tego. Myślę, że to jest dobry pomysł, aby przy następnych ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego również ten wątek poruszyć.
Czyli bądźmy przezorni, bądźmy ostrożni i zabezpieczmy się na każdą ewentualność, tak?
I jeszcze dziś, po naszej tutaj rozmowie, po audycji, zastanówmy się, co zrobimy, kiedy wszystkie nasze elektryczne urządzenia przestaną nagle działać, czego będziemy potrzebowali i jak sobie poradzimy bez tych urządzeń.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Artur Wójtowicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję panu bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Minister obrony Austrii twierdzi, że blackout nastąpi między 22 a 26 rokiem. Czy rzeczywiście podziela pan ten pogląd, że wcześniej czy później w Europie nastąpi taki ogólnoeuropejski blackout?
Kraje, o których pan mówił, pewno wiedzą, co ich czeka i wiedzą panowie, co mówią.
Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu, odpowiedzialny za energetykę.
Niemniej ich oceniać. Myślę jednak, że Europa popełniła pewne błędy, które się zemszczą straszliwie. Wiemy od wieków, nośniki energii były zawsze pewnym elementem politycznej gry. Ta polityczna gra dzisiaj jest przy zużyciu zasobów energetycznych w Europie tym bardziej brutalna. To nie chodzi tylko o gaz. To chodzi także o dostępność do najnowszych technologii. Tych technologii, które konsumują wiele pierwiastków ziem rzadkich, ich w Europie nie ma. Są daleko. Pewno staną się niebawem także elementem bardzo poważnej gry o wpływy gospodarcze w skali globalnej. Austria będzie miała problemy, jej energetyka w ogromnej części jest uzależniona od gazu, także ta cieplna, a więc obywateli niedostatki gazu czy zbyt wysoka cena mogą straszliwie dotknąć. Dotknęły Hiszpanów. Od sierpnia praktycznie w Hiszpanii wiele podmiotów gospodarczych, szczególnie tych, które zajmują się produkcją stali, między innymi dla wiatraków, dla fotowoltaiki, przerwała produkcję, bo energia także z gazu jest zbyt droga. Niemcy w bieżącym roku przy niedostatkach gazu i ogromnych jego wzroście cen sięgnęli po własne zasoby energetyki brunatnej, nie bacząc na koszty emisji, nie bacząc na emisję, po prostu zabezpieczają swój kraj w energię. Świadectwem niedostatku w Niemczech niech będzie i to, że ich eksport energii w naszą stronę gwałtownie zmalał. Na szczęście my mamy sytuację nieco inną. Mamy bowiem własne zasoby jeszcze węgla brunatnego, jeszcze gdzieś tam do lat 40. któryś węgla kamiennego i bloki, które jeszcze mogą funkcjonować. Co to znaczy jeszcze? Jeszcze to znaczy gdzieś od 2025 roku zaczną się wykruszać. Jedne z przyczyn ekonomicznych, rosnące koszty uprawnień do emisji, powalą ich logikę działalności gospodarczej. Inne ze względu na zużycie nowych bloków, nowej generacji, tej podstawowej, poza słusznie rozwijającą się i wspieraną energetyką odnawialną, póki co nie widać. Nie zbuduje się energetyki jądrowej, atomowej z medialnych donosów, z medialnych emocji, z medialnych zapowiedzi. Tu są potrzebne ogromne pieniądze. My ich dzisiaj nie mamy. Czyli przenosząc to na nasze podwórko, myślę, że także powinniśmy przygotować się na niedostatki dostaw energii po 2025 roku i na bardzo wysokie ceny. To będzie to cykl kilkuletni, w którym cena energii w tej skali z roku na rok będzie rosła. Przełoży się to również na wyhamowanie rozwoju energetyki odnawialnej i to będzie cios w wielką klimatyczną filozofię Unii Europejskiej.
A jakie jest rozwiązanie, jest jakiś pomysł w ogóle na to, w jaki sposób przeciwdziałać tym zjawiskom?
Energetyka odnawialna na szczęście rozwija się, mocy mamy coraz to więcej, ale przecież nie zawsze wieje i nie zawsze świeci słońce. Dziś trzeba się zastanowić, jak przeżyć te najtrudniejsze lata w końcówce 20 lat bieżącego wieku. No i jakie inwestycje szybko rozpocząć? Szybko, no to na pewno część w gazie drożącym straszliwie, bo ma zdolności regulacyjne tego rodzaju generacja wysokie. No i wrócić do koncepcji energetyki bez wątpienia jądrowej, ale nie na zasadzie medialnych przepowiastów, ale przygotowania środków ich sfinansowania. Ta energetyka jednak wymaga 17-20 lat cyklu inwestycyjnego. Prosto. Rok 21, pierwsze bloki urodzą się po roku 2040, jeśli zaczniemy dziś. Recepta? Przygotować się na życie w ograniczeniach dostaw energii i na bardzo wysokie ceny, aby przeżyć lata 30.
Ale to nie jest problem tylko Polski, ale całej chyba Europy.
No bo cała Europa uległa pewnej, jakby to powiedzieć, wieży klimatycznej, wyzbywając się swoich zasobów energetycznych, skazała się na zależność od dostaw nośników energii z zewnątrz. Cała Europa za to zapłaci.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Od kilku lat obserwujemy, można powiedzieć, eksplozję instalacji fotowoltaicznych. Czy to w jakiś sposób zmieniło podejście do, mówię o firmach, które zarządzają energią?
Oczywiście, że tak. Ten wzrost poziomu mocy przyłączanej stanowi również wyzwanie dla każdego operatora systemu dystrybucyjnego, a więc spółki, która zarządza siecią.
Marek Szymankiewicz, wiceprezes Zarządu do Spraw Infrastruktury Sieciowej Enea Operator.
Naszą rolą jest z jednej strony bezpieczne i umożliwienie bezpiecznego wprowadzenia tej energii do sieci, ale nade wszystko umożliwienie i stworzenie warunków, w których będziemy w sposób bezpieczny i bezprzerwowy, i to jest nadrzędna rzecz, dostarczali energię do klienta końcowego.
Pojawiają się również głosy, że to jest kłopot, ponieważ no, jak dzisiaj widzimy, pogoda jest taka, jaka jest, tej energii nie ma, a gdy pojawi się słońce, tej energii jest nadmiar.
To prawda, dlatego to wyzwanie, które jest przed nami, jak ja to dzisiaj mówiłem, polega między innymi na tym, żeby nauczyć się z jednej strony, kiedy ten słońca jest dużo, kiedy poziom mocy przyłączeniowej jest wysoki, zarządzać w taki sposób, żeby do szklanki o pojemności 1 litra wlać 3 litry wody, przy tym nie rozlewając. Ale są do tego narzędzia, możliwości, które musimy zbudować po to, żeby rzeczywiście transformacja energetyczna powiodła się, żebyśmy mogli się cieszyć z energii czystej, ekologicznej. Tymi rozwiązaniami są z jednej strony magazyny energii, ale tymi rozwiązaniami jest również możliwość sterowania zarówno popytem, jak i podażem. Aktywowania wszystkich użytkowników przyłączonych do naszej sieci, zarówno odbiorców, jak i wytwórców, do świadczenia tak zwanych usług elastyczności.
Wielu tutaj obecnych na sali twierdzi, że to jest niemożliwe, żeby magazynować energię OZE i zastępować energię konwencjonalną energią odnawialną, po prostu, że to jest, czy jest za wcześnie, że to się nie uda.
Pewnie gdybyśmy dzisiaj chcieli to zrobić, to prawda. Ja powiedziałem, że przynajmniej przez 2 dekady będziemy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w Europie generalnie budowali energetykę i tą zieloną transformację w sytuacji, kiedy równolegle obok siebie będą funkcjonowały 2 systemy elektroenergetyczne. System dotychczasowy, który związany z produkcją z elektrowni systemowych, które posiadają ślad węglowy, i drugi równoległy, któryś musi z nim współpracować, związany z energią ekologiczną.
Rząd Austrii przygotował filmik, taki 4-minutowy filmik informujący o tym, jak się zachować w przypadku, kiedy wystąpi blackout. Zapowiadają, że ten blackout wystąpi między 2022 a 2026 rokiem. Podobnie też decyzje takie uczące społeczeństwo następują w Hiszpanii. To rzeczywiście jest zagrożenie?
Ja bym tego nie transponował na rynek polski. Mamy zupełnie inną strukturę nośników. Te rynki w głównej mierze opierają się na paliwie gazowym. My w głównej mierze korzystamy również z paliwa, jakim jest węgiel, a więc ta dostępność surowca jest zupełnie inna i myślę, że przekładanie tak jeden na jeden tych scenariuszy austriackich na polski rynek nie powinno mieć miejsca.
Dzisiaj także słyszeliśmy, że jest zagrożenie brakiem energii, tutaj zwłaszcza zachodniej części Polski. Jest to realna perspektywa?
Według mnie nie. Jesteśmy dobrze zabezpieczeni, a muszę panu powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o województwo lubuskie, ono dosyć mocno przoduje w rozwoju energetyki odnawialnej. Ja myślę, że absolutnie dla województwa lubuskiego świeciło i świecić będzie słońce, także...
Wspomniał pan o magazynach energii. Na czym to polega? Jak magazynujecie taką energię właśnie odnawialną, żeby później wykorzystać w czasie, kiedy tej energii jest potrzeba więcej?
Oczywiście ja, mówiąc o magazynach energii, powiedziałem, że nie myślę tylko i wyłącznie o akumulatorach, które sobie wyobrażamy, chemicznych, chociaż one będą stanowiły istotne zaplecze do tego, żeby energię produkowaną w szczytach przenosić poza godziny szczytowe, poza godzinę 18 i z tych magazynów dostarczać energię do klientów. Ale magazynem, proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o województwo lubuskie, jest elektrownia szczytowa pompowa w Dychowie. To też jest magazyn. Mówimy o wykorzystaniu wodoru do magazynowania energii. To też jest rozwiązanie. Jest wiele, mówimy o tym, żeby energię również wykorzystywać w zakresie na przykład ciepłej wody użytkowej, a więc również magazynować ciepło w wodzie, to też jest magazyn. I tak by można było wyliczać. Tych źródeł magazynowania energii jest wiele. Nasza mądrość polega na tym, żebyśmy to potrafili wykorzystać i w ostatnim elemencie, ewentualnie jeśli już bilans będzie niezrównoważony, stosować tak zwane redysponowanie, czyli ograniczenie pracy w przypadku istotnej nadwyżki podaży. Ale tak jak powiedziałem, budujmy system magazynowania taki holistyczny, szeroko rozumiany.
Pojawiały się także koncepcje, żebyśmy magazynowali w akumulatorach samochodowych energię w nocy i później oddawali do sieci. To jest możliwe, bo takie koncepcje były w Niemczech i też mówiło się o tym w Polsce.
Oczywiście, że to jest możliwe, natomiast wymaga to oczywiście odpowiedniego nasycenia pewną liczbą samochodów o napędzie elektrycznym.
I jeszcze na zakończenie, w takim razie my, mieszkańcy naszego regionu, możemy się czuć bezpieczni, jeżeli chodzi o dostawy i niezakłócone dostawy energii elektrycznej?
Tak jak powiedziałem, nasza spółka na operator działa na obszarze województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, całej północno-wschodniej części kraju. Proszę mi uwierzyć, ta energia jest w dobrych rękach.
Na dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk. Miłego popołudnia państwu życzę. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.